Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś w politycznej dogrywce o sprawach międzynarodowych, moim i nie tylko moim zdaniem, nieco zaniedbywanych przez polskie i polskojęzyczne media, jak to się zwykło mówić. Nie liczę tu wszak prostackiej manipulacji, kiedy na przykład dziennikarz z Gazety Wyborczej, niejaki Wieliński czy Michnik, piszą tendencyjne teksty, które potem drukują lewicowe media na Zachodzie, a w Polsce cytuje się je pod hasłem co o nas piszą zachodnie media. Manipulacja, chucpa i kompleksy. Trzy w jednym, jakby ktoś zauważył. Zatem dziś ekspertem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża, autor znakomitej, symbolicznie zatytułowanej publikacji Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji, o której będę mówił na antenie dziś po godzinie 14. Autopromocja zatem. Witam pana profesora.
Dobrze, witam wszystkich.
Panie profesorze, jakie jest dzisiaj miejsce III Rzeczpospolitej na mapie Europy, Unii Europejskiej i świata, również w kontekście bliższej i dalszej historii? Mam oczywiście na myśli takie zabiegi o odszkodowania wojenne, ale dalece nie tylko, bo bliższa historia też ciekawych rzeczy dotyczy.
No cóż, z pewnością jest to miejsce ważne, tym bardziej, że jak widzimy, tak mniej więcej od 2007-2008 roku Unia Europejska przychodzi od kryzysu do kryzysu, kryzys finansowy, kryzys strefy euro, Brexit, kryzys migracyjny, teraz korona kryzys. W większości te kryzysy nas jakoś pośrednio dotykały, oczywiście korona kryzys jak najbardziej bezpośrednio, ale wszystko to sprawia, że w tej zmieniającej się Unii Europejskiej głos Polski jest istotny i o tym powinniśmy pamiętać.
Ale w związku z tym pojawiają się takie jak mechanizmy, jakie przed chwilą przywołałem, takiego ataku na państwo polskie w gruncie rzeczy, przecież również polityków polskich, na przykład w Parlamencie Europejskim.
No nikt nie atakuje kogoś, kto jest bez znaczenia, więc te ataki mają jakiś cel oczywiście, żeby, nie wiem, zdyscyplinować, pokazać Polsce miejsce w szeregu. Niestety spora część polskich elit politycznych ma taką, no niestety, postkolonialną mentalność. To znaczy patrzą, co starsi i mądrzejsi powiedzą, zwłaszcza ci w Berlinie. No pamiętamy te stosunkowo przecież niedawne hołdy berlińskie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Radka, panie profesorze.
A Radka, no bo on tak mówi Radzio, Radek o sobie. Ale przecież no, mamy jednak do czynienia z takim, no, jakby to nazwać, intelektualnym podporządkowaniem się takim czy innym elitom europejskim, ale te elity europejskie, doskonale to wiemy, są właściwie podporządkowane w sensie politycznym elitom niemieckim.
No właśnie, przyjrzyjmy się faktom obiektywnym, w miarę oczywiście, bo dobrosąsiedzkie stosunki to jest propaganda PRL-owska, taką nomenklaturę głosiła, dobrosąsiedzkie stosunki z Niemcami są również w naszym interesie, ale właśnie, tak jak pan profesor wspomniał, Niemcy są wiodącą siłą w Unii Europejskiej i na to nie ma rady, mam wrażenie, również pod względem ilościowym, mówię o ludności, ale gospodarczym i politycznym.
To są wszystko twarde fakty. Liczb nie można zakłamać. Podobnie twardym faktem jest to, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, gdy chodzi o wymianę. Tak samo, gdy chodzi o wymianę z państwami grupy V4. To są wszystko twarde fakty, ale podobnie też twardym faktem, który jednak umyka wielu obserwatorom w Polsce, jest to, że Niemcy, realizując tutaj właśnie swoje interesy ekonomiczne, także dbają o tą najważniejszą sferę, to znaczy sferę kultury, oddziaływania na szeroko pojęte właśnie sferę medialną, także oczywiście w dzisiejszej technice cyfrowej. To wszystko jest z punktu widzenia Berlina bardzo istotne.
Polska Press przejęta przez, właściwie kupiona, żeby było jasne, bo to przejęte to jest pojęcie dosyć mgliste, przejęta przez Orlen i w związku z tym jest pewna afera, chociaż to się odbyło pokojowo, że tak powiem. Niemcy te media sprzedały. Znaczy niemiecki właściciel.
i prezes Obajtek został ukarany, jak wiemy. Okazuje się, że jako wójt Pcimia był po prostu capodito ticapi.
Klął strasznie,
to pomstują znani puryści językowi z Gazety Wyborczej i z TVN-u. Wystarczy sobie w internecie odsłuchać, póki można oczywiście, archiwalne nagrania czy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, czy pewnej gwiazdy faktów TVN-owskich, jak to właśnie traktowali swoich współpracowników albo słuchaczy. No, krótko mówiąc, tutaj mamy oczywiście do czynienia z ważnym posunięciem, bo wykup tych kilkunastu czy kilkudziesięciu tytułów razem wziętych jest to, może być to istotna zmiana oczywiście, jeżeli na tym się nie poprzestanie.
A ja znalazłem taki artykuł w Onecie bodajże, jak to prezes Obajtek zarządzał Orlenem i tam w mieszaninie jakiejś bezładnej różnych liczb okazało się, że dobrze zarządzał. Albo ja nie zrozumiałem, o co chodziło.
Biedny dziennikarz.
Albo brak mi inteligencji, bo podobno liczę nieźle. Ale to jest przedziwny artykuł, bo tytuł sugerował, że coś jest nie tak z Orlenem. A wyniki są rewelacyjne wręcz, jeśli chodzi o sprzedaż, o rozwój i te wszystkie... Właśnie nie wiem, o co chodziło dziennikarzowi.
Wiecie, rozumiecie, panie redaktorze, jest prawda czasu, jest prawda ekranu.
No tak, ale tutaj wróćmy do Niemiec jednak. Mamy takie zagadnienia jak Nord Stream 2. Niemieckie media w Polsce, no to jakoś w jakiś sposób rzecz się rozmyła. Ale są wypowiedzi Heiko Maasa i ambasadora Niemiec von Loringhoffena, dobrze mówię. Loringhoffen jest synem, jeśli dobrze pamiętam, hitlerowskiego dygnitarza.
Który tam w głównej kwaterze Führera przebywał, a tam jak wiadomo raczej zaufani przebywali.
No tak, a jednocześnie znalazłem taki artykuł, co pan profesor na to. Niemcy chcą rozliczać sędziów z nazistowskiej przeszłości. Dopiero teraz jest pytanie w lidzie. Niemcy, udostępnienie wyników może potrwać 2-3 lata. Warto przypomnieć, że jesteśmy 80 lat po II wojnie światowej, tak?
No tak, no parę lat temu w Niemczech ukazała się taka głośna książka, ale u nas niestety zupełnie przemilczalna, Akta Rosenburg, opowiadająca o tym, że jak właśnie elity nazistowskie przetrwały, właściwie przeszły bez żadnego uszczerbku do nowego wymiaru sprawiedliwości z Republiki Federalnej Niemiec, czyli zachodnich demokratycznych Niemiec. No, ale to wiemy także o innych resortach, na przykład w MSZ-cie niemieckim z Adenauera pracowało więcej nazistów niż w czasie III Rzeszy. Więc no, to są takie dość przykre karty w najnowszej historii Niemiec, z którymi Niemcy dopiero teraz się mierzą.
Czy można jakieś wnioski wyciągać w stosunku do polskiej rzeczywistości? Mówię o tej PRL-owskiej oczywiście.
Wniosek jest taki, że zauważmy, jak różną miarą mierzy się te dwie rzeczywistości, polską i niemiecką. Jeżeli polskie państwo także z opóźnieniem, ale jednak nie tak dużym, przystępuje do no, właśnie usuwania z wymiaru sprawiedliwości sędziów skompromitowanych orzekaniem, chociażby według prawa stanu wojennego, które według nawet prawa PRL-owskiego było nielegalne, no to podnosi się krzyk w niemieckich mediach, jak to polska praworządność jest narażona na szwank. Natomiast jak Niemczech po 80 latach dopiero się tym zajmują, jest wszystko okej. Okay.
Co robili do tej pory. Spójrzmy na to szerzej, bo przecież to jest europejski problem. Niby wszyscy potępiają komunizm na tej samej zasadzie co nazizm. Zresztą komunizm miał tych wielokrotnie więcej ofiar na sumieniu, ale jednak nie do końca.
Tak, no to jest asymetria jednak w pamięci o tych dwóch totalitaryzmach. Pięknie to opisuje Chantal Delsol. Jedna z rzeczywiście z takich no, osób o prawym umyśle, gdy chodzi o francuskie życie intelektualne, profesor filozofii politycznej, ona zwraca uwagę na to, że dla wielu elit intelektualnych w Europie dzisiaj jednak komunizm no, chciał dobrze, chciał emancypować, nazizm był od początku zły. Także tutaj przymrożone oko, a tu potępiamy od razu. No to jest oczywiście asymetria zupełnie skandaliczna.
No i wychowywanie nowego człowieka nie byłoby możliwe bez tych źródeł marksistowsko-leninowskich.
No tak, wie pan, jeżeli ktoś zaczynał swoją karierę polityczną w 1968 roku, wymachując czerwoną książeczką największego ludobójcy w dziejach, czyli Mao Tse-tunga, trudno, żeby potem nagle zaprzeczał swojej młodości.
Marks, Markuze Mao, takie były hasła tego w Paryżu w 1968 roku. Ale zostawmy 1968 rok, jeśli łaska, i wróćmy do reparacji, bo to jest ciągle problem nierozwiązany. I tutaj pojawiają się właśnie, bo w tym tygodniu na naszej antenie w Polskim Radio Zachód gościł poseł Mularczyk, który jest szefem tej komisji do spraw reparacji, i pytał, rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem, który odpowiedział, że w odniesieniu do odszkodowań za zniszczenia wojenne międzynarodowe prawo humanitarne przewiduje jedynie roszczenia między państwami, a nie roszczenia z tytułu reparacji składane przez osoby fizyczne. Czyli właściwie, bo Mularczykowi, posłowi Mularczykowi chodziło o to, że polscy obywatele nie mają prawa do sądu dla osób fizycznych. I te uregulowania prawne i polityczne zamykają całkowicie drogę do odszkodowań po II wojnie światowej. A jeszcze tacy ludzie żyją i żyją na ogół w biedzie. No i z szarganym zdrowiem.
Tak jest, ale zwróćmy uwagę na całość wypowiedzi Heiko Maasa, ministra spraw zagranicznych Niemiec, dodajmy, wywodzący się z socjaldemokracji, który powiedział, że za, uwaga, cytuję, na narodowo-socjalistyczne nieprawości, niesprawiedliwości,
państwa niemieckie.
Narodowo-socjalistyczne niesprawiedliwości państwo niemieckie już uregulowało swoje zobowiązania w wysokości mniej więcej około 2 miliardów dolarów. Więc zwróćmy uwagę, ten ogrom zbrodni, wymordowanie polskich elit, już pomijając straszliwe zniszczenia materialne, czyli pozbawienie nasz perspektyw rozwojowych na kilkadziesiąt lat, zostało eufemistycznie określane jako niesprawiedliwości narodowo-socjalistyczne i wycenione zostały na 2 miliardy euro. No to jest
Ale
drama.
Tam jeszcze jedna liczba padła, panie profesorze. 78 miliardów jako całość tych zbrodni zostało wycenione. Czyli 2 miliardy z tych 78 przypadły Polsce. Skąd to się bierze, że my mamy świadomość, że Polska została poszkodowana w II wojnie światowej w sposób szczególny? No pomijam oczywiście już późniejsze fakty polityczne, czyli moskiewskie rządy w PRL-u.
Ja ciągle o tym powtarzam, że klucz leży tutaj u nas. My musimy przede wszystkim edukować naszych obywateli, nasze młode pokolenie o tym, że okupacja niemiecka w Polsce po wrześniu 1939 to nie tylko ludobójstwo dokonane na Żydach, Holokaust, ale zaczęło się w sensie chronologicznym wcześniej.
W dużej mierze obywatelach polskich jeszcze, prawda?
A to byli obywatele Rzeczpospolitej, wielu z nich mówi o Żydach, ale pamiętajmy też o zbrodni pomorskiej, o akcji Tannenberg w Wielkopolsce, o tym, co na Górnym Śląsku się działo, eksterminacja polskich elit. Tego tak łatwo nie da się odtworzyć.
Profesorowie UJ-u, no, o
Uniwersytetu Poznańskiego, KUL-u, Uniwersytetu Warszawskiego, potem Uniwersytetu Lwowskiego, wymordowani w 1941 przez Niemców. No to są wyrwy, których naprawdę przez nawet kilkadziesiąt lat nie da się tak łatwo zapełnić.
A czy da się to wycenić? Bo były takie próby, pamiętam, pod przywództwem prezydenta Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego. On jeszcze jako prezydent Warszawy te straty jakoś tam usiłował obliczyć i obliczył, jeśli chodzi o Warszawę wyłącznie.
No tak, tutaj mowa oczywiście, patrząc na wszystko razem, nie o miliardach, nie o setkach miliardów, tylko o milionach dolarów trzeba mówić. Mówiąc tylko o materialnych kwestiach, ale tych strat ludzkich, tych perspektyw potencjału rozwojowego, którego zostaliśmy pozbawieni, tego nigdy nie jest w stanie naprawić.
A polska dyplomacja pod wodzą pana profesora Rała twierdzi, że Niemcy są szczególnie wyczuleni na jakąkolwiek krytykę. Musimy rozmawiać szczerze, bez obrażania się. To jest bardzo skomplikowana rzecz najwyraźniej.
No tak, oczywiście musimy rozmawiać szczerze i opierając się na prawdzie. A prawda jest taka, że te straszliwe zbrodnie i zniszczenia, które państwo niemieckie dokonało na ziemiach polskich, są no, nierekompensowane w żaden sposób. I to jest fakt podstawowy.
No, Nord Stream 2, wobec tego przejdźmy do aktualnej. To jest jakaś hipokryzja szczególna, bo to co drugi, a właściwie większość polityków niemieckich wypowiada się, że to na czele z Angelą Merkel, że to jest sprawa biznesowa.
Ale wszyscy doskonale wiedzą, także w Niemczech, że to jest sprawa polityczno-biznesowa. No bo przecież od kilkunastu lat te związki polityczno-biznesowe wielu przedstawicieli także niemieckich elit politycznych, dość wspomnieć Gerharda Schrödera zasiadającego w Radzie Nadzorczej Gazpromu, są dość ścisłe.
No i to dosyć bezczelny wist, prawda? Bezpośrednio to się spotkało z jakimś potępieniem, ale nie do końca chyba.
No tak, oczywiście, wszyscy grzmieli, wszyscy niemieckie media grzmiały, jak to nieładnie, jak to nie przystoi byłemu kanclerzowi Bundesrepubliki tak postąpić, no i co z tego? No i jest, i wszyscy teraz mówią, że to przecież czysty biznes.
No właśnie, czy z tym biznesem, bo wracamy do tej sytuacji polsko-niemieckiej, czy z tym biznesem to jest taka prosta sprawa? Bo jak pan profesor zaznaczył, i to jest wiedza powszechna dosyć, to jest nasz najważniejszy partner gospodarczy.
I będzie coraz większy, no bo zwróćmy uwagę, jaka jest struktura tego pakietu pomocowego związanego z tak zwanym koronakryzysem. Teraz to słyszymy, prawda? Ponad 700 miliardów w sumie złotych, które mają przypłynąć do Polski, ale tam chyba 30% ma być zarezerwowana na tak zwaną zieloną energię, a liderem produkcji tej zielonej energii i sprzętu są Niemcy.
No i warto też pamiętać, że część tych pieniędzy, duża część, to są pożyczki, a nie dotacje.
Tak jest, to jest jedna rzecz. Ale
trzeba będzie zwrócić.
To po pierwsze, a po drugie jest tak, że nawet z tych funduszy strukturalnych, to już badania dawno pokazały, że większość tych euro wypłaconego i tak wraca do Niemiec.
80 centów na jednego euro, tak?
Tak,
i tak wraca w inwestycjach. Czyli no, jesteśmy w ten geopolitycznie, bo ktoś tak ładnie kiedyś ujął, że geopolitycznie nie mamy większych szans na całkowitą samodzielność, że nasze umiejscowienie geograficzne między Niemcami a Rosją musi mieć konsekwencje. To tyle na dziś, bowiem na ten i inne tematy pewnie jeszcze nie raz porozmawiamy w politycznej dogrywce, a dziękując panu profesorowi za udział w audycji, przypomnę, że komentował dla państwa profesor Grzegorz Kucharczyk. A to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, a przygotował i prowadził jak zwykle Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam zatem w najbliższą sobotę o tej samej porze. Do usłyszenia więc.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.